Pracujesz w firmie rodzinnej albo małej firmie i zastanawiasz się, w jaki sposób tutaj uporządkować się, żeby to wszystko było bardziej pod kontrolą, a jednocześnie nie stać się korpo. O tym, jak zacząć w projektach, jak podejść projektowo do tego, żeby się nie zakorpowić, a jednocześnie nie wybrać takich elementów, które na koniec ze sobą się nie włożą w jedną całość, będzie w tym odcinku. Serdecznie zapraszam. Cześć, dzień dobry, nazywam się Mariusz Kapusta, prowadzę butik doradczo-szkoleniowy Leadership Center, w którym uczymy, jak rozpoczynać i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nie brakuje problemów i pomagamy te problemy rozwiązywać przedsiębiorcom, zarządom, menadżerom, kierownikom projektów i wszystkim, którzy w projekty są w jakiś sposób uwikłani. A na tym kanale dzielę się z Wami wiedzą na temat zarządzania projektami, szerzej zarządzania przywództwa i praktyczności tych wszystkich metod na co dzień. Od czego chciałbym zacząć? Jeszcze raz ogromne dzięki za Wasze komentarze, aktywność, lajki, udostępnianie, super. Serce rośnie, fajnie, oby tak dalej. Widać wyniki, się podnosimy i fajnie, a dla mnie ważna jest dyskusja z Wami. Wasze uwagi na temat tego, co się podoba, co się nie podoba, rzucanie inspiracji. Części z nich nie będziecie widzieć w tygodnia na tydzień, bo nasz cykl produkcyjny jest trochę dłuższy, ale kilka takich soczystych tematów dla siebie trzymam, żeby nagrać kolejne odcinki. Nie przestawajcie, komentujcie, jak w komentarzu napiszecie, jaki jestem zajebisty, będzie super, jak napiszecie, czego mi brakuje do bycia super, mega doskonałym, to też fajnie, ale najlepiej jakbyśmy pogadali o merytoryce. I dzisiaj temat adaptacji metod zarządzania projektami do małych firm. A łapka w górę i udostępnienie też fajnie, też będzie pomocne. No dobra, teraz jak sobie przeczytałem ten tytuł, jak adaptować metodyki zarządzania projektami do małych firm i decydowaliśmy, że nagramy odcinek właśnie o tym, powiedziałem, wow, to jest dobre, ale później sobie przeczytałem jeszcze raz w dystansu, dzisiaj jak się przygotowałem do nagrania, mówię, jak adaptować metodyki zarządzania projektami do małych firm, to ludzkie słowa, tak, adaptować, o to chodzi o adaptowaniu, więc po prostu w jaki sposób zabrać to, co działa w dużych firmach i użyć do tego, żeby twoja mała firma, średnia, duża firma, rodzinna działała, bo to też jest ważny punkt, że małe firmy, małe, średnie i tak dalej, to jest jeden kawałek, ale ten firmy rodzinne na przykład mają pewien sposób myślenia, pewien sposób kultury i są fascynujące dla mnie, to jest po prostu, ja je podziwiam, uwielbiam pracować z nimi, natomiast to jest właśnie to, że my wbudowaliśmy ogromny biznes, świetnie działa, małe firmy też mogą mieć świetnie działający biznes, ty jako właściciel możesz czerpać z tego niesamowite profity i jednocześnie jest taki moment, że w pewnym momencie trzeba się uporządkować, zmienić na sposób działania, bo nie wystarczy tego prowadzić z perspektywy jednego silnego lidera, nie? Trzeba jakoś dojrzeć. Ale drugi wzorzec, który widzisz, to jest korpo poukładane, zbiurokratyzowane, jednocześnie cisnące. Nie, to nie tędy droga, szukamy innej. Gdzie jest rozwiązanie? Zachować bycie właśnie kulturą firmy rodzinnej i dodać do tego pewien standard i pewne procedury. No, tu mówimy pod kątem adaptowania. To nie jest tylko jednorazowy strzał, tylko jak sobie przetłumaczyć to wszystko i zrobić, żeby to faktycznie działało. Metodyki zarządzania projektami. Metodyki są mniej istotne w tym przypadku. To sposoby, które działają i o tym mówimy i o tym będzie w odcinku. Czyli jak wybrać to, co ma sens, jak zacząć z tego korzystać, żeby nie popadać w patologię albo nie zakładać na siebie zbyt ciężkiej zbroi. Bo to jest częsty temat przy wdrażaniu na przykład ERP-ów, gdzie myśli się, dobra, wdrożymy ERP-a, wszystko nam rozwiąże i czasem się okazuje, że to jest trochę przyciężkawe i już nie jesteśmy tacy winni jak kiedyś, bo zbroja jest za ciężka. No i teraz po kolei. O to chodzi w zarządzaniu projektami i o to chodzi w metodykami. Zarządzanie projektami, tłumacząc sobie na ludzki język, służy do tego, żeby wizje, pomysły sensowne, które masz do zrealizowania, się zadziały i zaistniały, niesensowne były odwalone odpowiednio wcześnie i nie marnujesz na nie zasobów. I to jest numer uno. A zarządzanie służy temu, ta kwestia zarządzanie, służy do tego, żeby robić to w pewien uporządkowany i świadomy sposób. Dlaczego uporządkowany? Bo na początku rozwoju jakiejkolwiek małej firmy dużo się robi na czuja. I to jest fascynujące. Są różne typy przedsiębiorców. Są mega wizjonerzy, ogarniają dużo tematów, mają pomysł, jadą i potrzebują ekipy, która pewne rzeczy poukłada, sprawić, że to będzie funkcjonowało. I teraz do pewnego poziomu w Kali zawsze jest tak, że ta wizja, ta energia, to pociąganie przez prowadzącego albo prowadzącą firmę osobę świetnie działa. Ale później przy pewnej skali okazuje się, że coś, co działało wcześniej, przestaje działać, nie? Koszty przestają się wpinać, za dużo tych pomysłów się dzieje, nie ma niczego, co by zrównoważyło energię płynącą z zewnątrz. I wtedy oprócz tej energii do działania, rozwijania, potrzeba jest też trochę rozsądku i cyferek. I zarządzanie projektami oznacza, że dodajesz trochę świadomości do tej energii i dodajesz dane, które ci są potrzebne, żeby się po prostu nie wywrócić, bo bardzo łatwo uzyskać taką sytuację, w której wszyscy dużo robią, a wyników tego nie ma. Na 100% jak prowadzisz firmę, to kiedyś coś takiego miałeś. Teraz metodyki zarządzania projektami, ja ich nie dzielę na nowe, stare i tak dalej, tylko na użyteczne i bezużyteczne. Większość jest użyteczna i warto by było je wykorzystać. Opowiem o tych, które można wykorzystać. Więc w skrócie podsumowując ten slajd, nie? Zarządzanie projektami ma ci pozwolić sprawnie dostarczać twoje rozwiązania na przyrosnącej skali i przyrosnącej trudności. Koniec. A metodyki wybierasz te, które będą działać. I nie wybierasz nowoczesne czy tradycyjne, tylko wybierasz takie, które są potrzebne do twojego kontekstu i do twojej rzeczywistości. Teraz, dlaczego małe firmy potrzebują adaptatli? No dlatego, dlaczego duże firmy potrzebują adaptatli? Tylko, że w przypadku korpo jest trochę inaczej. Bo jak sobie pomyślisz o firmie, która działa 150 lat, no to ona by nie przetrwała, gdyby się nie poukładała po drodze. Jak mamy firmy, które działają 30 lat, to mają bardzo dużo nawyków już wtłoczonych w siebie. I dlatego zmiana jest dosyć ciężka, bo te procesy tam są, pewne sposoby działania już istnieją. To nie jest tak, że wyciągasz sobie z półki jakikolwiek model, przykładasz, tak róbcie, będzie działało. Żeby jakikolwiek model działał i nie było takiej opcji odrzucenia, jak z odrzuceniem przeszczepu, nie? Że odrzucamy, to nie jest nasze podejście. Trzeba sobie stworzyć własny proces zarządzania projektami oparty o szkielecie, który jest powtarzalny. I teraz szkielet zarządzania projektami, czy 12 pytań, czy nasza metoda, czy PMBOK, czy cokolwiek, dają ci powtarzalny szkielet. On będzie taki sam. Weźmiesz go do dużej firmy, do małej firmy i do średniej, tak samo będzie się to nazywało. Będzie karta projektu, będzie początek, rozpoczęcie, zapewnienie zasobów, będzie plan zarządzania projektami. Te wszystkie rzeczy będą się nazywać tak samo, tylko wypełnienie treścią będzie dosyć istotne i to jest jedno, wypełnienie treścią, czyli na przykład czasem będziesz mieć formularze, czasem nie będziesz mieć formularzy, czasem twoje spotkania statusowe będą krótsze, czasem będą dłuższe, czasem na niektóre będziesz przygotowywać slajdy powtarzalne, ale niektóre pokażesz po prostu swoje narzędzie, w którym pracujesz. To jest istotne. Jeszcze trzeci element do tego wypełnienia formą potrzebny jest, tak jak idziemy w metaforą ciała, mamy szkielet, do tego budujemy mięśniami i do tego potrzebny jest układ nerwowy, który się ze sobą komunikuje, żeby to wszystko się sensownie poruszało. I to jest kolejny sposób, jak my będziemy się komunikować. Bo jeżeli mówię, wszędzie robicie spotkania co tydzień i widzicie się na żywo. To jest bez sensu dla organizacji, które nie działają w ten sposób, albo masz ludzi totalnie rozproszonych. Czy ten sposób komunikacji będzie formalny, czy nieformalny, czy będziemy komunikować, dokumentować, czy nie będziemy dokumentować. Czy z szefem rozmawiamy w taki sposób, że formalnie łapiemy decyzję, czy w locie mówi tak, po prostu to robimy. Część z tych rzeczy trzeba będzie powamieniać, nie? Czyli jak do tej pory wszystko było w przelocie, działacie w kategorii prezes, bo prezes tak chciał i są firmy, które działają, bo prezes tak powiedział i tak robimy. To jest kurde najbardziej wkurzające w ogóle. To jest wow. Jest używanie tego, jest obca argument nawet u nas w zespole, bo Mariusz tak powiedział, to jest, kurczę, to jest to, że ja sobie powiedziałem, to jest fajnie, żeby za tym było zrozumienie, dlaczego ja tak powiedziałem. Nie? I w wielu firmach jest tak, bo prezes tak powiedział, robimy, zdejmuje totalnie odpowiedzialność. Więc te trzy elementy, szkielet będzie praktycznie taki sam, bo budujemy podobny proces. Mięśnie będą się już trochę różniły. Układ nerwowy będzie bardzo inny, dopasowany do firmy. I te trzy elementy budują unikalność. Nie ma jednego podejścia projektowego, które działa wszędzie. Każde jest inne. Na tym polega cała zabawa. Dużo łatwiej jest dla akademików wyciąć te rzeczy, które są różne i wybrać te, które są takie same, tylko te takie same po prostu nie działają. Mam nadzieję, że tutaj się, że jesteśmy na tej samej planecie. Napiszcie mi w komentarzach, czy ja jasno wyrażam swoje myśli, bo momentami mam wrażenie, że na jednym slajdzie wchodzę wysoko, ale mam nadzieję, że trafiło. Teraz w jaki sposób sobie te metodyki zarządzania projektami adaptować? Niektórzy nie lubią słowa zarządzanie, nie? Że to jest takie straszne, bo to jest liczbowe. No ja też, czy ja też. Mamy zarządzanie, mamy przywództwo, mamy dowożenie roboty. I te trzy rzeczy fajnie, żeby się ze sobą działały. Dowożenie roboty jest super. Fajnie, że to robimy. Trzeba zażądać, jeżeli chcemy, żeby ta robota miała sens i na koniec, żeby wróciły jakiekolwiek pieniądze do tych, którzy to wykonują. Jest potrzebne przywództwo, żeby sobie poradzić z rzeczami niemożliwymi, trudnymi, rozwinąć się. To po prostu potrzebuje działać. Więc możemy mówić o przywództwie w zażądaniu projektami, o dowożeniu projektów, o zażądaniu projektami i w mojej perspektywie to są połączone trzy elementy. No i znowu, w perspektywie zażądającej osoby firmą, projekty są tylko i wyłącznie narzędziem do realizacji swoich celów. Tylko to jest bardzo ważne narzędzie i nie można tego powiedzieć I don't care, nie, niech się samo dzieje, bo ty zarządzając firmą pełnisz w tym dosyć istotną rolę. Bardzo istotną, nie? Bo wokół ciebie działa cały system nerwowy. Pod spodem możesz mięśni nie dotykać, nie? Chociaż częściowo po prostu będzie to widziało. Szkielet będzie dla ciebie trywialny, nie? Natomiast to połączenie nerwowe będzie dosyć istotne. No i teraz tak, jak to zrobić sensem? Analiza potrzeb i możliwości. Trzymamy się takiego podejścia konsultingowego, metodycznego. Fajnie to brzmi, więc ja sobie trochę pozmieniałem. No bo faktycznie, potrzebujemy sobie przeanalizować, jakie potrzeby w tym momencie ma organizacja, ma zespół. No najczęściej działa tak, że no nie jesteś w stanie mi powiedzieć, jakie masz potrzeby. Większość organizacji nie jest w stanie tego powiedzieć, jakie ma potrzeby pod kątem zarządzania projektami. Nie jest w stanie powiedzieć, co ich boli. Dlaczego nie może tego powiedzieć, tak jak w każdej innej działce? Wymaga to pewnego poziomu dojrzałości i przeanalizowania kilku poziomów dalej, żeby wyłapać to, czego potrzebujesz i żeby to było trafne z rzeczywistością. Ja nie umniejszam nikomu, nie, to jeszcze nie wiem, jak ktoś się poczuł, że ma umniejszone, to się po prostu nie dogadamy. Nie to jest moją intencją. Moją intencją jest pokazanie tego, że analiza potrzeb to jest po prostu pewien proces. Pod to, czego się potrzebujemy zorientować, to jest, ok, w twojej konkretnej sytuacji, co najlepiej się sprawdzi i od czego zacząć. Bo jeżeli masz małą firmę, powiesz, ty, poczytałem PMBOK albo coś tam, chcę mieć takie wdrożenie, żeby to było poukładane, żeby to było super, żeby nie było więcej problemów, że ja wiem wszystko, co się dzieje, bo ktoś mi rozpierdzielił firmę w zeszłym roku i ja nie chcę do tego więcej dopuścić, to niekoniecznie jest twoje rozwiązanie. W jednej firmie było, musimy mieć taki system kontroli, że nikt więcej po prostu nie przepali moich pieniędzy, nie? I to powoduje, ta potrzeba wewnętrzna wynikająca z jakiegoś dużego fuck-upu powoduje, że powstaje proces, jeżeli my go zrobimy, tak sztywny, że nic się nie da zrobić, a kulturą tej firmy była elastyczność, szybkie działanie i wiara w ludzi, nie? Właściciel się zawiódł i stwierdził, że potrzebuje dużo większej kontroli, no i moją rolą było to, że nie potrzebujesz tej kontroli, potrzebujemy elementów, żeby w miarę szybko wyłapać, że coś takiego się dzieje, ale nie będziemy robić procesu, który ci zabetonuje ekipę. Mam nadzieję, że jesteśmy w tej samej opcji. I kolejna rzecz, możliwości. No bo umówmy się tak, nie zawsze jesteś w stanie wdrożyć wszystkie pomysły naraz, nie? I wszystko robimy. To jest jak w sporcie. Ty fajnie, chciałbym wystartować w triatlonie. Startuj, nie? Umrzesz po prostu umrzesz w wodzie i po prostu będą cię wyciągać na łódkę. To, że chcesz, no to super. To, że potrzebujesz, to fajnie, ale do tego trzeba się przygotować. I podobnie z podejściem do zarządzania projektami. To nie jest opcja na zasadzie realizacji swoich marzeń. Kupuję skok ze spadochronem, jadę, wyskakuję ze spadochronem z tandemem i temat zamknięty, nie? To jest bardziej opcja, wystartuję w triatlonie. Do tego trzeba się przygotować i trochę zainwestować. I teraz dojrzałość po kolei. Jakie rzeczy są ważne i co bierzemy pod uwagę? Pierwsze, dojrzałość projektowa, procesowa i organizacyjna w ogóle. Bo jeżeli firma nie wie w ogóle, że robi projekty, nie jest tego świadoma, to od tego trzeba by było w ogóle zacząć. To my będziemy tutaj układać. Najpierw trzeba ludziom uświadomić, hej, na co dzień robicie w projektach. Robicie to w taki sposób, to robicie dobrze, tutaj trochę czegoś brakuje, to możecie robić trochę inaczej, będzie super. Dopiero jak się ta świadomość zbuduje, no to na tym możesz zmieniać kompetencje. Dlaczego pytam, mówię o procesowej organizacyjnej? Bo jest tak, że niektóre organizacje rosną sobie spontanicznie, intuicyjnie i odrobinkę dziko. Czyli tam są projekty, tam są procesy, jest jakaś organizacja, tylko ona w dużej mierze jest niewypowiedziana i nazwana, oprócz tego, że są role, są stanowiska, jest szef, wiadomo, żona szefa i steruje całością. Nie, poszedłem w pewien stereotyp, wróćmy, żebyśmy nie upraszczali rzeczywistości do takich trywializmów. Inaczej, bo to jest po prostu, tak można sobie wyobrazić przez prosty sposób, że są poukładane role, jest w pewien sposób, jak pojawia się nowe przedsięwzięcie, to je robimy, jak obsługujemy klienta, to w pewien stały sposób, wiemy, kto za co odpowiada i ta firma działa. Jeżeli firma działa, no to znaczy, że macie to jakoś ogarnięte, tylko ta kwestia dojrzałości to jest pierwsze, że jesteśmy świadomi, że te procesy są, wiemy, jak one wyglądają, postępujemy według procesów i mamy pewną powtarzalność i wiemy, jak to będzie funkcjonowało. Bardzo często jest to nienazwane, po prostu samo się wytworzyło. Czy to jest źle? Nie, to jest po prostu naturalne, tylko trzeba z tego procesu pójść dalej i znowu, żeby adaptować swoje jakiekolwiek podejście, czy projektowe, czy jakiekolwiek, nie, trzeba dojrzeć. Struktura firmy, kto w niej jest? To jest ważne, nie? Płaska, bardziej skomplikowana, mniej skomplikowana, kto decyduje, czy to jest właśnie znowu bardziej firma rodzinna, zarządzana gdzieś wewnątrz, czy to jest oddział międzynarodowej korporacji, czy to jest właśnie firma kupiona przez międzynarodową korporację, to będzie wpływało na to, w jaki sposób pracujemy, albo jaka jest przeszłość organizacji, czy to była firma produkcyjna, to pewnie produkcja ma tam bardzo dużo do powiedzenia, dystrybucja będzie bardzo dużo miała do powiedzenia, logistyka, to jest istotne, bo będzie wpływało, jak będziemy sobie te projekty ustawiać i gdzie te projekty będą się przyjmować. I nie zawsze organizacja, która jest najsilniejsza w firmie, najbardziej będzie zależała jej na projektach. Przykład w jednej z naszych firm, firma handlowa, sprzedaż bardzo silna, ale dużo bardziej operacjom zależało na tym, żeby się poukładać. Kolejne, kultura firmy. Kultura firmy zawsze jest. Jakkolwiek by jej nie opisywać i nazywać, czy nastawieni na współpracę, czy bardziej po prostu podążamy za liderem, czy bardziej plemię, czy bardziej grupa, rodzina, czy tam jest kwestia chaos, robimy rzeczy niemożliwe na wczoraj, czy jesteśmy poukładani, czy idziemy bardziej w kierunku wizji, czy ludzie narzekają, czy nie narzekają, czy narzekają i robią, czy potrafią ze sobą żartować, te rzeczy tam zawsze istnieją i to jest bardzo ważne też. Z niektórymi my akurat jesteśmy bardziej kompatybilni. Jak ktoś potrafi robić sobie jaja, pożartować, dociąć i tak dalej, jednocześnie zrobić coś merytorycznie, no to jesteśmy my. Jak jest bardzo sztywno z kijem, to kurde, to nie jest nasza bajka, nawet nasze metody nie do końca będą działały, bo nie w tym kierunku, nie? Więc to się nie dzieje. To jest też ciekawe, że pokoleniowo to też ma znaczenie, na przykład w mojej perspektywie, z kim się dogaduje bardziej, kim nie. Ostatnie to jest osobowość, tu jest klucz. Kto zarządza firmą? Kto decyduje o tym, że pewne rzeczy się dzieją albo się nie dzieją? Właśnie, czy wizjoner, czy poukładany, czy choleryk, czy może flegmatyk? Flegmatycy? Kurczę, czy pytanie, czy znacie flegmatyka, który prowadził firmę. To są te punkty. Rany, jak ja długo gadam o rzeczach bazowych, dajcie znaka w komentarzach. Nie? To jest kolejna rzecz, bo sam się w tym męczę. Jak długie te filmy mają być? Nie? Czy ta długość, którą mniej więcej lądujemy, jest ok, około 20 minut? Czy to pół godziny, 15 czy 12, więcej takich albo więcej innej formy? No bo nie mam do końca odpowiedzi, a jak już tak fajnie się nam komentuje i rozmawia, to po prostu powiedzcie, jakby to widzicie. Nie? Dla podcastu, ile czasu dojeżdżacie do pracy, to pewnie by było. Zresztą nie wiem, nie chcę zgadywać. Pytam was, bo ja nie wiem, wy wiecie, to mi proszę powiedzcie. Kolejne procesy bez bycia korpo. Jak to zrobić, żeby w to korpo nie popaść? Po pierwsze, uświadomienie sobie, co jest czym. O, gdzie macie projektety? Gdzie macie procesy, gdzie macie produkty? Gdzie macie projekty, gdzie macie procesy i gdzie macie produkty? To jest warto w ogóle to nazwać. Jak zaczynasz coś nazywać i porządkować, w ten sposób kategoryzować, nawet nie porządkować jeszcze, kategoryzować, to się okazuje, że zaczynasz sam czuć, czego ci bardziej potrzeba? Ty, to faktycznie my głównie robimy projekty, to uporządkujmy, albo mamy protlet, w którym my robimy projekty, to uporządkujmy, albo dostajemy zapytanie, to zapytania sobie ogarniemy protlefem, a później realizacja jest protlefowa. To jest bardzo fajne. W pewnym momencie to jest właśnie ta kwestia budowania świadomości. Teraz co robimy? Po pierwsze zastępujemy plastry. Przez pewien czas działania firmy tam lepisz różne plastry, wiążesz coś tam sznurkiem, żeby działało i to działa. Znowu kurde wyszło, że to są plastry i lepienie sznurkiem. To jest patche. W danym momencie, jak firma się rozwija, coś nie zadziałało. Ktoś znalazł jakieś rozwiązanie ad hoc i zaczęło działać z powrotem. I do tego dobudowaliśmy sobie inne rozwiązanie ad hoc i zaczęło działać. Nie? I później się okazuje, że z tych kawałków, takich lepionych tematów, powstaje ten twór, który jest pewnym procesem, mniej albo bardziej skomplikowanym, najczęściej nie jest optymalnym do czasów dzisiejszych, ale działa, radzimy sobie, funkcjonuje i tak dalej. I teraz część z tych plastrów, jak się je zastąpi, to można uprościć bardzo rzeczywistość i sprawić, że łatwiej się pracuje. Więc plastry same sobie są ok, nie? Natomiast wyłapanie, gdzie są te plastry i dlaczego tak robimy? Na przykład nie, dlaczego nie któryś z działów przejął na siebie działania innego? Nie? Naturalnie w większości firm social media są w marketingu, ale to są w sprzedaży. No bo akurat w marketingu nikogo nie było, w sprzedaży zatrudniliśmy gościa, który się tym zajmował i tak już zostało. Nie? Pytanie, czy zostawiamy, czy zmieniamy. Drugie, uszczelnienie przecieków. I to jest najczęściej nasza robota. I warto to zrobić, wyłapać, gdzie te poszczególne kawałki i filosy się ze sobą nie wtykają i nie działają. Zawsze jest jakiś wyciek, czy na poziomie zmiany. Z czego on wynika? On wynika najczęściej, że jak masz podzieloną pracę pomiędzy różne zespoły, to tam w tej szarości pewne rzeczy giną, a dodatkowo jak masz pracę podzieloną na pewne zespoły, jeszcze na osi czasu, że ktoś jest na początku procesu zaangażowany, a później wraca na koniec procesu, to jeszcze na tych poszczególnych krokach mogą się pojawiać elementy, które gdyby zrobić je na początku projektu, to ułatwiłyby strasznie pracę na samym końcu projektu. Czyli ci ludzie na przykład ze sobą nie gadają. Przykład ostatni, działy serwisów z firm budowlanych, deweloperskich, wykończeniowych i tak dalej. Czasem gdyby realizacja powołała serwisu, to by było dużo sensowniejsze pod kątem utrzymania i kosztów utrzymania całości, nie? Ale projekt się już skończył, to tym się zajmuje serwis, to już tego nie słuchamy, bo mamy kolejną inwestycję do zrobienia. To jest taki przykład w miarę standardowy, zawsze będzie ta dyskusja serwis versus realizacja, ja rozumiem balansowanie pewnych elementów, natomiast wysłuchanie wszystkich z całego procesu od początku do końca sprawia, że możemy bardzo małe rzeczy uszczelnić i to powoduje, że całość jest tańsza z perspektywy właściciela. Kolejna rzecz, proces ma być prosty, ma być absolutnie prosty i robicie sobie proste raftli, czyli prostą łańcuch odpowiedzialności. Kto to robi i jak bardzo jest w to zaangażowany, jak bardzo jest za ten element odpowiedzialny. Jak zapewnić elastyczność i skalowalność przy tym wszystkim? W pół godziny się wyrobię, myślę, że tak. Jeden standard, kilka wariantów realizacji. To jest ważne do zrozumienia. Może rzecz oczywista, natomiast wiem, że część osób to myli. Mamy pewien standard projektowy, nie? Czyli to jest ten nasz szkielet, że słuchaj, w każdym projekcie jest karta projektu, jest plan zarządzania projektem, mamy zapewnienie zasobów, mamy pewną realizację, komunikujemy się w trakcie, kończymy i robimy podsumowanie. Nie? No i teraz, no to co? To ja każde proste zadanie muszę tak robić? No nie, bo sobie sprawdziliśmy, co jest projektem, co jest zadaniem. To teraz każdy mały projekt mam robić tak samo jak duży? No nie, bo masz kilka wariantów realizacji. Czyli w każdym projekcie możesz oczekiwać, hej, czy masz kartę projektu? No tak, mam kartę projektu, ale w dużym ona będzie duża, jedna, dwustronnikowa. Może nawet. W projekcie małym będzie zajmowała trzy akapity, bo dostajesz coś takiego. Ale zawsze wiesz, że jest karta projektu, jest pewien plan zarządzania projektem. W dużym projekcie będzie rozbudowany jebutny harmonogram. W małym projekcie będzie checklista do odhaczenia. Masz plan zarządzania projektem? Masz. Zarządzanie zmianą. W dużym projekcie będzie opisane, jak ta zmiana ma przejść, kto będzie ją akceptował. W małym jest jedno zdanie, zmiany do 10 koła akceptuję ja, powyżej 10 koła idę do szefa. Masz proces zarządzania projektem, zmianą? Masz. Trzymasz się standardu, który jest szczelny, ale on powstaje też w kilku różnych wariantach, które pozwalają ci zachować elastyczność. I tu jest klucz. Nie? Nie ma jednego rozwiązania, kurde, dla wszystkich, ale to powoduje, że nie ma bałaganu. Jest różnorodność, ale nadal wiesz, że to jest projekt. Nie? No to jak z rafami psów będzie. Jesteś w stanie rozpoznać, ale różne do różnych funkcji. I tutaj Te warianty obejmują 5 typów projektów, tego nie będę rozwijał, mówiłem o tym w innych filmach. Klienci, z którymi pracujesz, ten będą narzucać pewien sposób działania. Dostawcy, z którymi działasz, ich uporządkowanie, nieuporządkowanie, ogarnięcie, nieogarnięcie, tryb prywatny i brak. I kompatybilność, z czym więcej niż Excel. To jest, będę cisnął cały czas. Rewolucja w narzędziach do zarządzania projektami, dźwignia projektowa. Tak, świat się zmienił, Excel nie. Chociaż zobaczymy. Narzędzia i technologie, kolejny element, który trzeba było dostosować. I tutaj często jest tak, że znowu pytanie, jakie narzędzie wybrać? W skrócie, bo ja o tym inny odcinek na to poświęcimy. Wybierz coś, co będzie rosło z tobą. Nie wybieraj narzędzia na dzisiaj, bo urośniesz i będziesz potrzebował jeszcze raz w nie zainwestować. Wybierz takie, które ma szanse rozwojowe. Nie? Dlatego my działamy na Asanie i promujemy tak mocno Asanę, bo wiem, że ona rośnie. Jak wybierzesz wersję tańszą, to jak będziesz się rozwijać dalej, to będziesz mieć wszystkie elementy, które ci tam są potrzebne. Nie wybieraj najtańszego. Takim najtańszym narzędziem, którego ja nie lubię, jest na B. Ostatnio nie sprawdzałem, czy się poprawili, czy nie, ale najczęściej jak słyszę, o, wybraliśmy, bo było o połowę tańsze i później patrzę, co klienci wybrali, to wiem, że to się dobrze nie skończy, bo jest tańsze w licencjach i fajnie wygląda w tabelce, ale praca z tymi narzędziami jest tak zła, kosztuje tyle czasu i frustracji, że to ci się po prostu nie opłacało. Zaoszczędziliście 25 zł na osobie, a ta osoba spokojnie wpędza tam po prostu kilka godzin, za które płacicie dużo więcej. Nie wybierajcie najtańszego z automatu, nie? Nie mówię, to obierzcie drogie, kurde, bo kapusta sobie jakąś prowizję z tego zgarnie. Natomiast jak macie takie narzędzie o połowę tańsze niż to, które wybieracie, no to przyjrzyjcie się po prostu, czy to naprawdę ma sens. Z mojej perspektywy nie ma. Jakie narzędzia polecamy? Asana, ClickUp, Monday jest w naszym podejściu, na naszej shortliście, praca na Office 365, IC Project, link do IC Projecta znajdziecie pod spodem. IC Project jest dosyć ciekawym narzędziem, ale to więcej o nim wkrótce. Polskie narzędzie do rozważenia. Na pewno z chłopakami warto pogadać. My jeszcze go nie przeczytaliśmy do końca pod kątem wszystkich punktów, ale ich znam, polecam. Kultura organizacyjna i zaangażowanie zespołu, kolejny punkt, nie? O to chodzi, żeby to wszystko zadziałało. Długi wyszedł ten odcinek, no ale znowu pytanie do was, na ile wartościowy, nie? Albo może ja sobie powaliam po południu. No dobra, w kulturze organizacyjnej, co jest kluczowe? Współpraca, współzależność, współodpowiedzialność. Pozdrawiam naszych przyjaciół w naszej jednej z ulubionych firm, bo to od was podprowadziłem, bo to jest fajne. Współpraca, robimy to razem. Jesteśmy zależni w projekcie. Jak ja wpieprzę, to ty masz problem. Jak ty wpieprzysz, to ja mam problem. Jesteśmy współodpowiedzialni za całość. Okay? To nie ma taktyku, że ja nie zrobiłem, to ty zadecydowałeś, ktoś inny zadecydował. Nie, to jest nasze wspólne działanie. Bardzo mi się podobają te wartości, bo one są clue. Nie? Można je medytować przez dłuższy czas, ale tak robimy razem, jesteśmy zależni na tej łódce i odpowiadamy całościowo za projekt. Wtedy to się dzieje. Jeżeli tych elementów nie ma, będzie po prostu trudniej. One mogą się nazywać inaczej. W wielu filmach nazywają się inaczej, ale to na tym można budować. Kolejna rzecz, błędy. Otwartość na błędy. Błędy się zdarzają, odpowiedzialni się poczuwają do tych błędów, a powstałych nie ma. Ja tutaj jestem brutalny totalnie. Jak ktoś popełnił błąd, to spoko. Mówi, słuchaj Mariusz, spieprzyłem, jest fuck up, mam pomysł, jak to rozwiązać, zrobię to i to. Czuję energię, że ktoś chce rozwiązać, to ja tam jestem. Jak ktoś powiedział, wiesz co, nie mam pojęcia, kurde, padło i się wysypało, no to nie pogadamy sobie. I ostatni element to jest dyskretne zarządzanie projektami. To jest coś takiego, co odkryłem pracując w fundacji, gdzie jak wrzuciłem Excela, słuchajcie, jest Excel, tutaj wypełnimy, poukładamy się, zorganizujemy, miałem straszny opór, bo ludzie mówili, ty Excel, to jak w korpo, nie chcemy. No to stwierdziłem, że no zrobimy to przez stronę facebookową i na grupie facebookowej zaczęliśmy sobie działać i ruszyło. Chodziło o formę, więc nie mówiłem, że zarządzałem projektami, tylko forma była taka, że nikt się nie zorientował. Czy to zło? Nie wiem, to pewnie też mi fajnie powiecie, ale jak jest skuteczne, to działa, więc nie ma o czym gadać. A Tak, więc tutaj w części merytorycznej, to chyba tak opowiedziałem wszystko, nie? To są bawowe tematy, jak do tego podejść, jak o tym w ogóle można myśleć. Jak się wam podobało, polecajcie przyjaciołom, jak się wam podobało, nie polecaj, to polecajcie wrogom. Natomiast dla wszystkich, którzy są zainteresowani tym, żeby wejść i budować świadomość zarządzania projektami, to zapraszam was na fundament zarządzania projektami. To jest w ogóle fajne, że to szkolenie obchodzi okrągłe 15 urodziny mniej więcej. Jest zajebiste przez ten czas. Świetnie działa, dowozi, bo opiera się o tych zasadach, o których mówiłem. Jest proste, pokazuje to podejście na kilku różnych poziomach, gdzie jest szkielet, gdzie są mięśnie, gdzie jest unerwienie, poradzenie sobie z całością, pokazuje, jak sobie to poukładać, żeby te projekty były sensem, a jednocześnie nie były korporacyjne, pokazuje narzędzia, które dają ci klocki, z których możesz sobie zbudować super mega machinę, jeżeli potrzebujesz, i wybrać te, które działają do małych projektów, czyli masz jeden standard, wiele wariantów, i dla wielu osób otwiera oczy, o kurde, to w ogóle można tak, więc serdecznie zapraszam, 10-11 czerwca, link będzie w opisie, jak oglądacie po czerwcu 2024, to wprawdźcie kolejną edycję, bo cyklicznie to szkolenie w formie otwartej się pojawia, prowadzę je ja, oczywiście robimy też w formie zamkniętej dla firm, gdzie uczymy całe zespoły, serdecznie zapraszam, będzie mi miło was zobaczyć, uwielbiam te szkolenia, ze zmotywowanymi grupami jest rewelacja. Z mojej strony to wszystko, o polecaniu już mówiłem, za komentarze serdecznie dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku. Napiszcie mi dzisiaj, czy ta długość jest ok, czy ja dzisiaj się trochę rozgadałem. Trzymajcie się, powodzenia w adaptowaniu podejścia projektowego w waszych firmach.